Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje ojciec Dawid. Witam ojcze. Drodzy państwo, właśnie idąc do radia bardzo zmarzłam. Myślę, że na większości terenów Polski jest zimno, ale tu w studiu cieplutko, więc myślę, że do końca audycji się rozgrzeje. Temperatura mnie rozgrzeje, ale pewne emocje. Drodzy państwo, przed tygodniem anonsowałam, że będziemy mówić o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Z pewnych względów ta audycja dzisiaj nie będzie. Będzie ona 30 w ostatnią niedzielę października. A dzisiaj proponuję takie może, no niezwykłe spotkanie. We wstępie do tego spotkania powiem tak, że to, co wszyscy wiemy, że dzisiaj rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Pamiętamy do tej pory pewnie ci, którzy to przeżywali jakoś świadomie. Pamiętamy swoje emocje, przemyślenia, nadzieje pewnie też. Ale nie będziemy dzisiaj mówić o Ojcu Świętym, Janie Pawle II, ale o jego bardzo bliskim współpracowniku, to może za dużo powiedziane, ale o bliskiej mu osobie, o księdzu Tadeuszu Fedorowiczu, który był przez bardzo wiele lat spowiednikiem Ojca Świętego, najpierw kardynała Karola Wojtyła, później Jana Pawła II. Kim był ksiądz Tadeusz Fedorowicz? Trzeba kilka słów o nim powiedzieć. Przede wszystkim no, kapłan katolicki, ale ksiądz Fedorowicz był jedną z osób, które budowały środowisko lasek. Laski, jak większość z państwa wie, to przede wszystkim zgromadzenie sióstr franciszkanek od krzyża oraz zakład. Tak się mówi zakład, chociaż nie wiem, czy to dobre określenie, ale tak się przyjęło. Zakład dla, czy ośrodek dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Nowatorski w Polsce, kiedy powstawał w latach 20. ubiegłego wieku, to był pierwszą taką placówką w Polsce, która podjęła opiekę nad dziećmi niewidomymi, ale też nad dorosłymi, o tym trzeba pamiętać. Ale o laskach też nie będziemy mówić. Będziemy mówić właśnie o księdzu Tadeuszu Fedorowiczu. A więc ksiądz Tadeusz Fedorowicz, jedna z ważnych osób, jedna z ważnych postaci dla lasek. Oczywiście najważniejszą postacią lasek to matka Elżbieta Róża-Czacka, założycielka lasek i zgromadzenia i ośrodka dla osób niewidomych. Drugą może taką postacią bardzo mocno współpracującą z matką Elżbietą Czacką to ksiądz Władysław Korniłowicz. Jeszcze inną osobą to Antoni Maryjski, który pod koniec życia również został kapłanem. I myślę, że taką, tu nie mówię o kolejności, ale też niezwykle ważną postacią jest ksiądz Tadeusz Fedorowicz, który po wojnie dołączył do lasek, chociaż wcześniej już kontaktował się. Kilka może informacji z jego biografii. Urodził się w 1907 roku w rodzinie ziemiańskiej na wschodzie Polski, na Podolu. Wszystkie nauki właściwie pobierał we Lwowie i tam Lwów był dla niego bardzo ważnym miejscem. We Lwowie zetknął się ze Stefaniem Świeżackim, z Janem Szeptyckim, z ojcem Jackiem Woronieckim, z księdzem Władysławem Korniłowiczem. I tam we Lwowie również należał do Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, które wywierało bardzo silny wpływ na formację duchową młodzieży tego czasu. Po święceniach najpierw skończył studia świeckie, studia prawnicze, zdaje się. Po święceniach w 1936 roku pełnił funkcje, no różnorodne funkcje, między innymi w Caritas. A po wybuchu wojny, to bardzo ważne, aby to podkreślić i jakoś zauważyć i podkreślić, po wybuchu wojny zgłosił się razem z ludźmi deportowanymi do Związku Radzieckiego, zgłosił się, aby towarzyszyć tym osobom. A więc chciał, żeby Polacy wyjeżdżający, aby Polacy wywożeni na wschód, wyjeżdżali również, żeby mieli swojego kapłana. Tam na wschodzie, przy wyrębie lasów, no tak, w Republice Marylskiej spędził około 4 lat. Kiedy wrócił do Polski po wojnie, już nie mówię o szczegółach, że w międzyczasie był również więźniem sowieckim, ale po zakończeniu wojny był między innymi ojcem duchownym Seminarium Lwowskiego, które zostało przeniesione do Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1959 roku, to taka ważna data, myślę, w 1959 roku na życzenie kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił rekolekcję dla kapłanów, dla Episkopatu Polski, rekolekcję na Jasnej Górze i wtedy zetknął się z biskupem Karolem Wojtyłą wtedy i od tego czasu datowała się przyjaźń między nimi, która skutkowała tym, między innymi, że ksiądz Tadeusz Fedorowicz był spowiednikiem Karola Wojtyły i ojca świętego Jana Pawła II. Wyjeżdżał co roku na zaproszenie ojca świętego do Rzymu. Ksiądz Tadeusz Fedorowicz zmarł w 2002 roku, w czerwcu. Jego pogrzeb, to warto może zaznaczyć, pogrzeb był 29 czerwca, 66. rocznicę jego mszy prymicyjnej. Może też ważną cechą, czy ważnym takim dokonaniem, może nie cechą, ale dokonaniem księdza Tadeusza Fedorowicza było to, że skupiał bardzo wiele osób, bardzo różnych. O różnych poglądach, o różnym stopniu zaangażowania również religijnego. Jakoś skupiał ich i prowadził po prostu. Prowadził też, myślę, do Boga. Tworzył taką grupę nieformalną, która wyruszała na wędrówki. Tak, kiedy czytałam taki biogram księdza Fedorowicza, to pomyślałam sobie, że podobnie jak kardynał Karol Wojtyła przecież skupiał młodzież i chodził z nią, mówiąc tak potocznie, po Polsce w różne miejsca, prowadząc tak zwane rekolekcje w drodze pewnie. To samo robił ksiądz Fedorowicz. Grupa księdza Fedorowicza nazywała się Wędrówka. A teraz powiem taką cechą, bo poznałam księdza Fedorowicza kilka razy, miałam możliwość zetknięcia się, może takiego nie bardzo osobistego, ale jakoś przyglądałam się mu wtedy, kiedy byłam w Laskach. Był to bardzo prosty, cichy, spokojny człowiek, zafascynowany pięknem świata, to powiem tak najogólniej. W 1994 roku poprosiłam księdza Tadeusza Fedorowicza o rozmowę. I teraz posłuchamy dużych fragmentów tej rozmowy. Bardzo proszę ojca Dawida o otworzenie. Chciałam ojcu zadać pytanie, które w tych audycjach, które w Radiu Maryja są co niedzielę w audycjach dla chorych, bardzo często padają. Pada bardzo często takie pytanie, to pytanie od słuchaczy przeważnie.
Po co jest cierpienie? Po co człowiek cierpi? Czy nie lepiej byłoby, żeby przeszedł przez życie tak zwyczajnie, nie cierpiąc, ciesząc się tym życiem, które ma do przeżycia?
Bardzo trudno jest mówić o cierpieniu, zwłaszcza jeśli tego mają słuchać między innymi ludzie bardzo cierpiący. Ja w moim życiu nigdy tak naprawdę bardzo nie cierpiałem. Wszystkie moje cierpienia były krótkotrwałe i właściwie można by powiedzieć nieważne, niemądre. Także nie jestem kompetentny do tego, żeby mówić odpowiedzialnie o cierpieniu.
Przepraszam bardzo ojca, ale mówi ojciec, że osobiście ojciec nie cierpiał jakoś w sposób długotrwały, ale przecież patrzy ojciec ciągle na cierpienie osób tutaj w Laskach i zetknął się na pewno z cierpieniem bardzo bliskich sobie osób.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale trudno to uogólniać, stawiać jakieś twierdzenia rozwiązujące te tajemnice. Skąd się wzięło cierpienie? Dla nas, ludzi wierzących, początkiem cierpienia jest wyjście pierwszych rodziców Adama i Ewy z raju. To znaczy z środowiska i z sytuacji, w której nie było cierpienia.
To znaczy inaczej mówiąc grzech pierwszych rodziców.
Tak jest. Czyli cierpienie jest następstwem tego, co nazywamy grzechem, czyli nieposłuszeństwa Bogu. I chyba bardzo wielka ilość, może znaczna większość cierpień jest z powodu niezachowania prawa Bożego, a to przede wszystkim prawa miłości. Pierwszy owoc grzechu, który stał się wielkim cierpieniem, to była śmierć Abla, którego zabił jego brat Kain. To było cierpienie i Abla, i cierpienie ich rodziców, Adama i Ewy, wielkie cierpienie, i później cierpienie Kaina, który został przez Pana Boga upokorzony i pokarany bardzo bolesnym, ciężkim życiem. Można by powiedzieć, że cierpienie jest bezbrzeżne, jakoś nieskończone, to jest taki ogrom nieogarnięty. Ale równolegle do tego i z tym jakoś bardzo związany jest ogrom zła moralnego, który nazywamy grzechem. Niewątpliwie ogromna większość cierpienia jest następstwem grzechu. Wszystko to, co jest zadawaniem cierpienia drugiemu człowiekowi, wszystkie wojny, wszystkie prześladowania, wszystko to, co się dzieje dziś, takie głośne Jugosławia czy Afryka, ale także i w wszystkich innych krajach, wszędzie, ciągle, zawsze. To, cośmy przeżyli, komunizm z tysiącami, a może milionami ludzi pomordowanych, to samo w hitleryzmie, to, co jest na Zachodzie eutanazją i aborcją, wszystko to, co jest niewolnictwem w całym świecie pozachrześcijańskim, to wszystko jest straszliwy, nieogarnięty ocean cierpienia ludzkiego.
Chciałabym ojca zapytać, no może takim pytaniem, które zwyczajny człowiek zadaje. Przecież ja nie jestem taki grzeszny. Czy ja też muszę tak cierpieć? Jeżeli cierpienie jest następstwem grzechu, to chyba rzadko który człowiek czuje, że on jest tak niedobry, taki grzeszny, że zasługuje na ten ogrom bólu, który do niego przychodzi.
To, co dotychczas powiedziałem, to było takie bardzo ogólnikowe spojrzenie na problem cierpienia, związanego bardzo często ze złem moralnym, z grzechem. Przechodząc do bardziej szczegółowego rozpatrzenia tej rzeczy, to bardzo wiele cierpienia jest zupełnie nie następstwem grzechu osobowego człowieka, który cierpi. Jaskrawszym tego świadectwem jest cierpienie Jezusa Chrystusa, który absolutnie był bez grzechu, a przeszedł te straszne cierpienie biczowania, czynem koronowania, wyszydzenia, oprawania, ukrzyżowania. Jego cierpienie przez to, że zdradzali go, uczniowie odchodzili od niego, Judasz. Więc on cierpiał całkowicie, nie zasługując osobiście na to, ale cierpiał dla zbawienia ludzi, dla zadośćuczynienia za grzech ludzki. Grzech ludzki w całej historii ludzkości jest oceanem zła. Przy czym właściwie bardzo mało o tym wiemy, bo zupełnie nie znamy cierpienia ludów przedhistorycznych, a przecież tam były straszne cierpienia. Ileż tam było morderstw, ileż tam było niewoli, ile było katowania, straszliwe cierpienia. Ludzkość od początku jest zalewana strasznym bólem cierpienia. I trudno tu powiedzieć, że to czy tamto mogłoby wytłumaczyć, jak usprawiedliwić Boga w tym, że tak stworzył świat, że w tym świecie jest to cierpienie. To jest tajemnica, o której nie potrafi nic po prostu powiedzieć. Natomiast z takich konkretnych spraw mogę powiedzieć to, że wiele, wiele razy i widziałem w życiu, i słyszałem, i czytałem o wartości cierpienia. O tym, że cierpienie służyło jakiejś wielkiej wartości człowieka. Jesteśmy w blaskach, które są zbudowane na zasadzie krzyża, czyli cierpienia. Założycielka, matka Elżbieta Czaska, nazwała zgromadzenie sióstr, które posługują niewidomym w blaskach, zgromadzeniem służebnic krzyża. I w ich modlitwach ta myśl o cierpieniu wciąż się przewija jako wartość zadośćczyniąca za zło, ale równocześnie wartość kształtująca charakter człowieka, jeśli człowiek te cierpienie swoje podejmuje z poddaniem się prawu Bożemu, woli Bożej. Któraś ze świętych mówiła: umrzeć, jeżeli nie ma cierpienia. Że życie bez cierpienia nie ma pełnej wartości. Skąd to może pochodzić? Stąd, że wszystko zło, jakie jest, pochodzi z egoizmu ludzkiego. Tak jak wszystko dobro pochodzi z dobrej woli, z woli służenia czy to Bogu, czy to innym ludziom, tak zło pochodzi z dogadzania sobie. Czy to przez chciwość, czy to przez zmysłowość, czy to przez pychę, zarozumiałość, czy to przez zemstę, czy to przez dziwną satysfakcję zadawania cierpienia, a przecież to znana historia, znane zjawisko, znane z historii ludzkości. satysfakcja zadawania cierpienia komuś. Historia Kościoła ukazuje nam wielkie wartości płynące z podjęcia cierpienia. Bardzo wielu świętych, jeżeli nie wszyscy, mówili o wartości cierpienia w ich życiu. Dlatego, bo cierpienie uderza w egoizm ludzki, w samolubstwo, właśnie w to, co płynie z grzechu pierworodnego, jest zakodowane jak gdyby w psychice każdego człowieka. I całe życie, problem moralny życia ludzkiego obraca się wokół tego problemu egoizmu czy bezinteresowności.
Powiedział ojciec, że cierpienie uderza w zło, które jest w człowieku, w egoizm, w miłość własną, ale przecież znamy i ojciec zna takie osoby i ja znam, które właśnie, w których właśnie cierpienie wywołało właśnie egoizm, które się tak skupiają na sobie wtedy, które właśnie wtedy się stają egoistyczne, które wtedy wymagają, żeby wszyscy wokół niejako byli tylko i wyłącznie do ich dyspozycji. Więc jak to z tym jest? Jak się zachowywać, kiedy przyjdzie prawdziwe cierpienie?
Całkowicie zgadzam się z tym, co pani powiedziała. To, co ja powiedziałam, to jest bardzo ograniczone. To, że uderza w miłość własną, bo często uderza w miłość własną. Ale bardzo często w życiu wszystkich świętych właśnie cierpienie było okazją do ofiary, do dobra. Wzbudzało dobro. No, straszliwe cierpienie Jezusa nie uderzało w miłość własną, bo nie miał miłości własnej. Tylko stało się zadośćuczynieniem za ludzki egoizm, za samolubne postępowanie człowieka. Rzeczywiście znam bardzo dużo przykładów wielkiego, prawdziwego cierpienia, które nie jest związane z miłością własną, z grzechem, z egoizmem. Tylko to jedno mogę powiedzieć, że i z historii Kościoła, i z nauki Kościoła, i z mojej obserwacji w życiu długoletniej, często bardzo cierpienie prowadzi do dobra. Jakkolwiek też i widziałem, i słyszałem, i czytałem, wiem, że często cierpienie prowadzi do zła, do załamania się człowieka, do zrezygnowania z wartości, do chociaż najprostszy, taki najbardziej prymitywny przykład to jest cierpienie pijaka, który się upija i przez to także cierpi. Dalej cierpi. Upija się, bo cierpi, a to w dalszym ciągu powoduje jeszcze większe cierpienie. Patrząc na tą sprawę cierpienia, nie potrafię dać jakichś ogólnych rozwiązań, stwierdzeń. Mogę tylko powiedzieć, że cierpienie Jezusa stało się największym dobrym, największym szczęściem człowieka, ludzkości. I w następstwie tego cierpienie bardzo, bardzo wielu ludzi, powiedzmy najpierw męczenników wszystkich i tych męczenników starożytności, i tych męczenników dzisiejszych, służyło dobru ludzkiemu jako zadośćuczynienie za czynienie zła, jako dopełnienie, jak to święty Paweł napisał w swoim liście, że na moim ciele przez cierpienie dopełnia się cierpienie Jezusa Chrystusa. Dopełnia się nie w tym znaczeniu, żeby cierpienie Jezusa było niewystarczające, niepełne, tylko w tym znaczeniu, że ono jest przeniesione przez cierpienie Pawła i wszystkich takich jak on, przeniesione na konkretne sytuacji ludzi. Męczennicy przyjmowali swoje męczeństwo za zbawienie innych. Oczywiście, gdy to mówię, to zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba to mówić bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie. Bo to tak łatwo powiedzieć. Cierpisz, ale zbawiasz tamtego.
Mówi się często, że dobrze, że cierpisz, bo przy okazji pomagasz tylu osobom swoim cierpieniem.
To jest niebezpieczne mówienie. Niebezpieczne mówienie. Mówisz tak czasem. Ale ja ryzykowałbym. Nie ryzykowałbym tego. Owszem, można powiedzieć, cierpienie przyjęte jako zgodę na wolę Bożą służy ludziom, tak jakby i łączy się z Chrystusem, bo jak gdyby roznosi krzyż Jezusowy na całą ziemię. Tu w Laskach matka Czacka, która była sama niewidomą od 20 któregoś tam roku życia, rozumiała dobrze tę wartość cierpienia. I niewątpliwie, gdyby Róża Czacka z zamożnego domu nie straciła wzroku i czy założyła rodzinę, czy jakoś inaczej ułożyło się, to nie było tego wielkiego, bardzo wielkiego dobra, jakim jest zakład w Laskach i zgromadzenie sióstr służebnic krzyża. Jej ślepota stała się źródłem bardzo wielkiego dobra. I matka chciała, wzywała i siostry, które są niewidome, bo to jest jedyne zgromadzenie chyba w Polsce w każdym razie, które przyjmuje osoby niewidome do zgromadzenia zakonnego. Więc wzywała i siostry niewidome, i wychowanków niewidomych, którzy by to potrafili zrozumieć, do tego, żeby ten swój krzyż ślepoty, bo tak to się nazywa w Laskach, żeby ten swój krzyż ślepoty ofiarować za zbawienie świata.
I czy stąd to zawołanie w Laskach przez krzyż do nieba?
Tak, są takie trzy zawołania: przez krzyż do nieba, drugi: bierzmy krzyż i radujmy się w Panu, i jeszcze trzecie, nie pamiętam go. Laski zbudowane, można by tak to nazwać, na cierpieniu matki, na cierpieniu niewidomych, spowodowało bardzo, bardzo wiele dobra. Najpierw niewidomym, których wychowuje i którymi się opiekuje, ale także i innym widzącym, różnym ludziom, którzy przyjeżdżają do Lasek i mają swoje jakieś strapienia, i widząc krzyż ślepoty, nieraz to mówili: cóż, moje kłopoty, moje biedy w porównaniu z tym nie są takie ważne. Czyli, że cierpienie może być, jakby mówiąc troszkę uroczyści, może być przekute na wartości i moralne, i życiowe. Te setki niewidomych, którzy wyszli z Laszek, wyszkoleni w różnym stopniu, wielu z nich z wyższym wykształceniem w różnych dziedzinach, ułożyli sobie swoje życie i rodzinne, są rodzicami, i jakoś to ich życie nie jest tragiczne, chociaż jest dramatyczne. I jeśli przyjęli zasadę matki Czackiej o wartości krzyża ślepoty, wtedy i sami znajdują w tym jakąś satysfakcję, jakąś wartość, i innym to przekazują.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja, albo w Radiu Maryja w audycji dla chorych, tak powinnam właściwie powiedzieć, słuchaliśmy fragmentów mojej rozmowy z księdzem Tadeuszem Fedorowiczem, nieżyjącym już niestety. Rozmowy, która została przeprowadzona w 1994 roku, a więc 22 lata temu. Ksiądz, albo inaczej ojciec Fedorowicz, bo tak był ojciec Tadeusz, bo tak był nazwany, a właściwie ojciec był nazywany w laskach, miał wtedy 87 lat. I chciałbym Państwa zaprosić do jakiejś refleksji nad tym, nad tymi słowami, które Państwo usłyszeli, ale najpierw ja może podzielę się moją refleksją, bo przed kilkoma dniami wysłuchałam tego nagrania, które było no, na takim, na kasecie po prostu. Dziękuję przy okazji Pawłowi Bielickiemu i Joasi Rudyk, że przystosowali to nagranie do tego, aby mogło być wyemitowane. Dziękuję Wam bardzo. Ale powiem tak, kiedy rozmawiałam z księdzem Tadeuszem, poprosiłam go o rozmowę, dlatego że szukałam i wydaje mi się, że my w ogóle szukamy takich osobowości, autorytetów, które by nam pomagały w chwilach trudnych, które by pomagały, rozświetlały może jakoś, wyjaśniały jakieś sytuacje, których my nie możemy pojąć, a jedną z takich sytuacji jest pewnie, takich rzeczywistości właściwie sytuacji jest pewnie cierpienie, którego sensu ciągle się doszukujemy. I właśnie o ten sens cierpienia spytałam ojca, a on mi na początku powiedział, ale ja nie jestem kompetentny, ja się nie znam na tym. No i wtedy pamiętam mój stres, moje takie konfuzje, frustracje. I jakoś tę rozmowę przeprowadziliśmy. Ale dzisiaj myślę, że ojciec był sobą po prostu w tej wypowiedzi. Bo tak naprawdę to pewnie, kiedy się zastanowimy, każdy nad własnym życiem, nad własnym cierpieniem, bo przecież któż z nas nie przeżywa ciężkich, bolesnych chwil, to po prostu nie wiemy nic często. Ale równocześnie myślę, że jednak każdy z nas jest kompetentny, bo każdy z nas doszukuje się jakoś no, w sposób bardziej z sukcesami bądź nie, doszukuje się sensu tego, co nas spotyka, sensu tego trudu, tego bólu, który do nas przychodzi. Gdyby Państwo zechcieli teraz jakoś no, podzielić się swoją refleksją, to byłabym wdzięczna. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna i Południowa, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu w telefonii, w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy 655 23 33, 655 23 66, 48 56 to numer kierunkowy oraz z USA i Kanady 011 48 56. Teraz z nami w audycji jest ojciec Grzegorz. Witam ojca i odbieramy już telefony. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Ja nazywam się Ania, ale nie chciałabym powiedzieć, z jakiego jestem miasta. To powiem może kiedy indziej, ale chciałam dać takie świadectwo. Ponieważ ja, mając 17 lat, zaszłam w ciąży i bardzo dużo ludzi było przeciwnym, żebym ja to dziecko urodziła. A ja chodziłam do kościoła, do łagiewnik i stale modliłam się, Boga upraszałam i urodziłam to dziecko. Ale kiedy miałam ten poród, to miałam bardzo nieprzyjemną obsługę. chciałam dać pani 50 zł, to były lata 70. To było dużo i mało, bo 90 zł była pensja pomocy w kuchni. I powiedziała, żebym sobie te pieniążki schowała. I mówi, jest młoda dziewczyna, to przezwycięży to, ale ona to powiedziała inaczej, brzydko powiedziała. Proszę sobie wyobrazić, nie dawali mi pomocy. Dziecko było owinięte pępowiną i leżałam naprzeciw okna. Chciałam się odepchnąć łóżkiem, żeby przez to okno wyskoczyć, bo czułam, że umieram, a nie mam pomocy. I kiedy to dziecko zaczęło się rodzić, zaczęłam życie tracić. Dostałam wtedy pomoc. Wyrwali dziecko ze mnie. Łożysko nie poczekali, aż się urodzi, tylko wyrwali. Następnie po 6 tygodniach miałam dopiero te resztki usuwane, gdzie już leżałam za parawanem w innym szpitalu. I wtedy sobie pomyślałam, że to jest ostatni mój poród. Ale jak się jest młodym i ma się męża, zaszłam w ciąży, z drugą ciążą. Jak się tylko dowiedziałam, że jestem w ciąży, to biegiem poleciałam zrobić aborcję. Proszę sobie wyobrazić. Przez tyle lat nie mam spokoju. A mówię to dla tych pań, które robią te czarne marsze. Że nie ma czegoś takiego, że to się usuwa. To się nazywa błogosławione, które jest w nas poczęte. I chciałam powiedzieć, że byłam w Toruniu w tamtym miesiącu i tam sobie usiadłam na herbatce i siostra chodziła i rozdawała takie ulotki, żeby podpisać, żeby nie było aborcji. Ja się zamotałam, bo jestem już teraz stara. Ale nie wiedziałam, co w momencie zrobić. Przyjechałam do domu. Zaczęłam się bardzo modlić, a ta ulotka zaczęła tak się ruszać, jak bicie dziecka serce. I dlatego chcę wam wszystkim, kobiety, powiedzieć, to nie ma żartów z Panem Bogiem. Bóg nam dał każdy dzień już naznaczony. I proszę tego więcej nawet nie mówić, żeby po prostu zabijać ludzi. Ja cierpię do dziś.
Pani Aniu, bardzo, bardzo dziękujemy za to świadectwo. No cóż, tu nie ma miejsca na żadną jakąś, no jakieś dopowiedzenia, bo pani powiedziała właściwie wszystko. Dziękujemy bardzo i ja obiecuję, że będzie pani jakoś w moich myślach i modlitwach. Szczęść Boże pani. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kalisza, z Mieczysława. Chciałam powiedzieć, czym dla mnie jest cierpienie, bo ja po prostu choruję. Dla mnie cierpienie jest po prostu, że ono mnie udoskonala w miłości do drugich. I potrafię zrozumieć drugą osobę, która cierpi. To mnie prowadzi, że po prostu rozumiem drugiego człowieka, gdyż to sama doznaję. Zapominam o sobie, myślę o drugich. I cierpienie właśnie jest tą łaską od Boga. I to jest wola Boża, co się ma w ogóle wydarzyć ze mną. Oddać się całkowicie Panu Bogu. Nie patrzeć na, żeby po prostu prosić o modlitwę ludzi, których są obok mnie. Bo modlitwa daje dużo. Po prostu te łaski spływają na człowieka cierpiącego i doznaje się dużo łask. A po prostu, jeżeli się jest blisko przy Bogu, to dużo jest takich, jak powiem, teraz w szpitalu byłam, leżąc z dziewczyną, która, no rok po ślubie to już nie dziewczyna, bo mężatka, ale po prostu była chora na to, co ja, bo miała guz na płucu, a ja mam guz wśród piersiu. I ona leżała ze mną, ona była bardzo wierząca. Jak ona w czwartek odeszła, przyszła kobieta, która po prostu, no wierząca, ale po prostu za ścianą leżała też kobieta i o nim zaczęły w czwartej chwili już mówić o aborcjach. Ja w to wszystko weszłam. I ja się opieram na naszym Ojcu Świętym, Janie Pawle II, i mówię im, że któż by po prostu Jan Ojciec nasz Święty mówił, że któż by nie pozabijał mnie albo ciebie, jeżeli po prostu usuwamy tych bezbronnych. A one powiedziały, zobacz, mamy zakonnicę. I właśnie ja widzę, jak takie prześladowanie, takie heroiczne, roześmianie się, że po prostu człowiek broni tego dziecka niepoczętego. Jeszcze powiedziały, że dawniej też się usuwało. Ja mówię, w moim domu tego nie było. Widocznie idzie w rodzinie, że pani tak jest za tym aborcją, że teraz Kościół zabrania. Dlaczego? Kościół nie zabrania, ale pani ma sumienie nieczyste. Jak pani do tego dąży. I właśnie tak po prostu. Ale modliłam się za te osoby i po prostu później już wyszłam z tego szpitala. No ale widzę, jak to zło właśnie zauważam. I po prostu chcę bronić, czy nawet naszego prezydenta, jak po prostu, że to tak zaraz jakoś na początku też przychodni, tam, że to wszyscy jednakowo, ja mówię, od razu niczego nie zbudowali.
Halo?
I po prostu zawsze...
Halo? Proszę pani, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Ja myślę, że bardzo często jesteśmy w takiej sytuacji,
Boże.
Kiedy trudno nam znaleźć argumenty, bo nasze słowa, proste, zwyczajne słowa, właśnie jeżeli chodzi o aborcję, proste słowa mówiące nie zabijaj, czy takie, że życie jest darem, łaską, one nie trafiają do kogoś. Wtedy czujemy, że pozostaje nam właściwie tylko trwać przy swoim i otoczyć te osoby, z którymi rozmawiamy, otoczyć modlitwą, prosić Boga o to, aby po prostu no, zwyczajnie rozjaśnił również ich serca i ich sumienia. Dziękujemy pani bardzo za to świadectwo i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Małgosia z Siedlec. Ja chciałam tylko może podzielić się takim swoim wnioskiem, bo po latach myślę, że cierpienie nas właśnie otrzeźwia i my no wracamy jakoś tam pamięcią do młodości, do dzieciństwa. Myślę, że może też wynikać pokręcone życie właśnie, które jest pełne cierpienia z nierozpoznaniem powołania, bo pamiętam, że przypomniałam sobie z lekcji religii takie przykłady takich jakichś jak Stanisław Kostka, jak no, takich młodocianych świętych i myślę, że mieli wiele szczęścia i słuchali głosu Bożego od dziecka i nie spotkało ich nic takiego jak nas, którzy gdzieś tam wychodzimy w życie, bierzemy złe przykłady, złe wzorce, gubimy się. No i później wiadomo, chcemy wrócić na dobrą drogę, ale to tak nie ma tak szybko, prawda? No to tylko tyle. Myślę, że to jest po prostu nasz błąd i nasze zagubienie też. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panią, pani Małgorzato. Dziękujemy za wypowiedź. Szczęść Boże pani. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy panią.
Ja chciałabym tylko zacytować dwie osoby. Pierwszą koniecznie dzisiaj, mianowicie Ojca Świętego podwójnie naszego, który powiedział, że cierpienie jest po to, żeby wyzwalało miłość. I drugą osobę, księdza Tischnera, który właściwie napisał już niedługo przed śmiercią, bo mówić już nie mógł, że cierpienie, samo cierpienie degraduje, natomiast uszlachetnia miłość, która się rodzi wokół tego cierpienia.
Pani Jolanto, jeżeli mogę powiedzieć...
Pozdrawiam panią i wszystkich słuchaczy i ojca Grzegorza.
Tak, dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Jeżeli mogę powiedzieć, to ksiądz profesor Tischner napisał nie uszlachetnia. Tylko tyle napisał. Nie uszlachetnia, ale z tego, co wiemy, wypowiedzi księdza profesora Tischnera, z jego pism, z jego tekstów. On myślał o tym, że cierpienie musi być przetrawione przez każdego człowieka, że cierpienie samo w sobie nie jest dobrem. Ono wtedy jest dobrem, jeżeli człowiek je przyjmie i jeżeli je jakoś wplecie w swoje życie. Dziękuję pani bardzo, pani Jolanto. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę państwa, bardzo budujące to jest, co państwo mówicie. Te rozmowy, te odczucia innych i tak dalej.
A gdyby pan jakoś nam się przedstawił, to byłoby nam może łatwiej.
Organista z południowej Polski.
Organista.
Proszę panią, to jest coś pięknego. Ja po wielu przeżyciach...
Ale co jest pięknego, bo tak używamy takich słów, jak mówimy o trudnych sprawach często, co jest
proszę
pięknego?
Proszę panią, oprócz muzyki, która tkwi w każdym z nas, bicie serca, spoglądanie na niebo, ruchy gwiazd i tak dalej, są pewne odczucia. Po tych traumach wszystkich, co każdy z nas niewątpliwie odczuwa. Nie ma człowieka bez cierpienia. I to jest to, co nas pięknie łączy z Panem Bogiem. Straciłem żonę, syna, tatę w krótkim czasie, ale przez muzykę staram się dotrzeć do ludzi. I mi się to pięknie udaje.
Aha.
I jesteście państwo naprawdę, powiem, super, super, very, very good. I dalej do przodu, sursum corda. Miałem możliwość ze swoją orkiestrą wystąpienia kilkakrotnie w ciągu roku w Zakopanem, na Chrzeptówkach. Świętej pamięci ksiądz Mirosław Drozdek, pasjonat muzyki. On lubił muzykę, a kochał przede wszystkim Pana Jezusa. I to było przepiękne. Granie w deszczu, w śniegu, w słońcu i tak dalej. Wszystko na chwałę Bożą. Proszę panią, jak słyszę wyznania ludzi, którzy przechodzą przez to wszystko i tak dalej, to jest przepiękne. Pan Bóg daje tyle, ile można unieść na swych barkach.
No podobno, powiem tak. Dziękuję panu bardzo serdecznie
i dalej,
wszystkiego, co najlepsze.
Sursum corda.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Anna ze Stargardu.
Witamy.
Ja tak, jeżeli chodzi o cierpienie, to cierpienie jest bardzo łatwo znieść, jeżeli chwycimy się krzyża. Ja dla mnie przeszłam dużo w życiu, bo umierało mi dziecko i proszę mi wierzyć, takim wsparciem był różaniec. Modlitwa różańcowa. Jestem matką wychowującą 5 dzieci. Mój mąż pływa. I właśnie teraz, właśnie w październiku szczególnie powinniśmy propagować różaniec, bo proszę mi wierzyć, różaniec daje mi żyć. Daje mi siłę, żeby cały ciężar, który spoczywa na moich barkach, przenieść dalej. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Ja dodam taką moją refleksję, że bardzo często słyszę od ludzi, że modlitwa różańcowa, taka najprostsza, medytacyjna, jest właśnie w sytuacjach bardzo trudnych, bardzo pomocna. Że nie trzeba modlić jakichś wyszukanych. Natomiast warto uchwycić się tego, co po prostu tej modlitwy, która niejako z nami płynie. Przesuwając paciorki, to jest taka prosta, piękna modlitwa. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Nie mamy w tej chwili telefonu i troszeczkę...
Halo?
Mówię. Tak, słuchamy. Halo?
Ja do Radio Maryja.
Tak, słuchamy panią.
Już mogę mówić?
Tak, może pani mówić.
Jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Wielkopolski.
Witamy pani Tereso.
Chciałam powiedzieć tym kobietom, matkom, żeby cierpiały dla swoich dzieci i dla wszystkich kobiet, a nie pokazywały, co one mogą i co one chcą, jak w Poznaniu pokazały. Aż mi wstyd, że jestem z Wielkopolski. Ale chciałam powiedzieć świadectwo, że kobieta młoda nie zrozumie tego jeszcze, co jest boleścią, jak nie mieć dzieci. Ile się straci zdrowia i wszystkiego, to nie idzie opowiedzieć, jak by się chciało mieć dzieci, a nie można było mieć. I cierpienie to jest, nawet może nas zahartować, dodać nam więcej miłości i dobra dla ludzi, bo to jest wszystko, co robimy, to na chwałę Bożą robimy, a nie ona dla mnie, ja dla niej, czy on dla niej, czy ona dla niego. Musimy być, mąż i żona to jest jedna świętość złączona przez Boga, a nie jak oni sobie mówią, że tego kwiecia to pół świecia. Tak nie można żyć. I chciałam jeszcze powiedzieć, że kto może, to ta modlitwa i różańcowa. Ja odprawiłam 3 koronki do Matki Bożej Pompejskiej i widzę teraz pomoc, widzę. I różaniec to trzeba mówić na kolanach, a nie sobie tam leżąc, jak może na tych kolanach, to tylko na kolanach. Modlić się i być posłusznym Bogu.
Dziękuję pani bardzo. Myślę, że to, co pani powiedziała o modlitwie, to jak najbardziej tutaj z ojcem Grzegorzem pewnie popieramy, bo panie, które wychodzą na ulicę, to myślę, że to biedne osoby. Ja tak przynajmniej odczytuję. Biedne, zagubione pewne osoby. I trzeba je otoczyć dużą modlitwą. Życie nam w ciągu życia po prostu. Mamy tak różnorodne doświadczenia, które nas po prostu uczą często o 180% nasze postawy się zmieniają i warto byłoby o tym pamiętać, żeby nie krzyczeć zbyt głośno. Tylko troszeczkę ciszy, troszeczkę może refleksji, zastanowienia się. Tutaj akurat ta dzisiejsza audycja jednak skupia się wokół życia. Nie jestem właściwie przygotowana na tego rodzaju jakąś refleksję na ten temat. Ale myślę, że to ten czas obecny jest taki, kiedy dużo mówimy o życiu, o obronie życia i może dobrze, że w tej audycji też wybrzmiewają tego rodzaju głosy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech właśnie do audycji. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że cierpienie w samotności pomimo modlitwy jest bardzo ciężkie. Że dokąd człowiek może chodzić, to powinien iść, zobaczyć. Ja chodziłam do domu opieki, do hospicjów. Każdy tam czeka, nie mając rodziny, na dobre, ciepłe słowo, na rozmowę, na przytulenie. Dziś, kiedy już nie mogę chodzić i kiedy nie widzę, patrzę przez grubą lupę i okulary i mogę się modlić tylko w domu, to ja żyję przecież tylko dlatego, że jest Radio Maryja. Ale Pan Jezus powiedział, byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem spragniony, a nie napoiliście mnie. I tu chodzi o opiekę, pomimo modlitwy, dużo modlitwy, dobre uczynki. I wielu ludzi jeszcze mogłoby żyć szczęśliwiej, gdyby drudzy ludzie pomogli, gdyby powstawały hospicja, gdyby powstawały takie domy opieki dla ludzi samotnych, którzy nawet już nie mogą sobie ugotować, iść do sklepu, że mogą leżeć tydzień w domach, jak teraz często się zdarza, że leżą aż dopiero poczują zapach śmierci, dopiero się zjawiają.
Proszę tu, pani, halo? Czy pani mieszka sama?
Pomimo modlitwy.
Halo?
Szczęść Boże, to chciałam powiedzieć, takich ośrodków jak w Laskach powinno być więcej.
Tak, dziękuję pani bardzo.
Modlitwa,
chciałam. Halo?
Człowiekowi kiedy się...
Tak. Halo?
Halo?
Proszę pani, mamy jeszcze minutkę. Chciałam zapytać, bo czy pani sama mieszka, bo
tak,
pani głosie przebija olbrzymi smutek i osamotnienie.
Tak, osamotnienie, ale widzi pani, ja pisałam, wydawałam tomiki. Nie znają tu moi księża z parafii, gdyby nie oni. Gdyby oni mi nie przynieśli leków, gdyby oni się mną nie zainteresowali, to ja już bym dawno nie żyła.
A więc jakieś dobre doświadczenia w kontakcie z ludźmi z parafią pani ma również, tak?
Miałam, jak chodziłam. A teraz każdy idzie do kościoła nieraz.
Ale może warto, ponieważ naprawdę musimy...
Ale nie mogę, bo ja...
Proszę pani, halo?
Każdy...
Może warto mimo wszystko zatelefonować do parafii, bo czasami jest tak, że w ferworze pracy różnorodnej zapomina się o różnych osobach. Może warto przypomnieć o sobie.
No nie chcę się upominać. Po prostu jakoś sobie radzę. No mam pomoc. Właśnie z kościoła. Mam pomoc ze strefy. Opieka społeczna w ogóle się nie interesuje.
Więc bardzo się cieszę, że pani to dopowiada, bo byłam strasznie zmartwiona pani wypowiedzią.
Boże.
Bo przecież tego rodzaju placówek, o których pani jakoś tak apelowała, jest bardzo, sporo jest i jest system opieki społecznej. Pewno, że nie działa to doskonale, ale też warto, żeby upominać się o to. Są instytucje powołane do tego, aby nam pomagały. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Może zakończę takim cytatem z księdza, bo tak czekałam może na jakiś telefon, który może osoby, która znała ojca Tadeusza Fedorowicza. Mam przed sobą książeczkę Zapiski kleryka, lata 35-36, kilka zapisków i jest jeden zapisek jeden zapis, który jakoś tak może przystaje do naszej dzisiejszej rozmowy. Patrzymy w przyszłość i marzymy o ofiarach i cierpieniach ogromnych, a tymczasem potykamy się co krok na drobnych, powszednich przeciwnościach. Ksiądz, ojciec, nie będę dalej już cytowała, ojciec Tadeusz Fedorowicz mówi tutaj o tym, żeby po prostu znosić codzienność. To jest właśnie znoszenie tego codziennego cierpienia. Nie pragnąć heroizmu. Drodzy Państwo, główny rdzeń naszej audycji dzisiaj to była wypowiedź księdza Tadeusza Fedorowicza z 1994 roku, którą Państwu zaproponowaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi, wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji i włączyli się w audycję. Za tydzień zdaje się, że nie będzie audycji, ale za 2 tygodnie będzie audycja na temat wczesnego wspomagania rozwoju. Szczęść Boże Państwu i żegna się Barbara Momot.